Festung Glogau, czyli jak głogowskie Stare Miasto zniknęło w 90%. Zapraszam na podcast. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Witam słuchaczy i witam Ciebie, Arku. Moim gościem jest Arek Czapla.
Witam wszystkich ponownie po poprzednim nagraniu. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć, tak jak Marcin wspomniał, o Głogowie, ale w wersji troszkę skróconej, nie o Głogowie od czasów średniowiecznych.
Co chyba nie oznacza, że możemy kiedyś opowiedzieć o Głogowie w swoich epizodach nienowożytnych.
Myślę, że tak, ale najlepiej to rozdzielić, bo gdybyśmy chcieli o tym opowiedzieć wszystkim dzisiaj, to byśmy zrobili pewnie dwugodzinny podcast i nie wiem, kto by to wytrzymał, żeby wysłuchać to w całości.
Tak, hardkorowy, może znalazłoby się trzech słuchaczy. Także dzisiejszy temat to będzie Festung Glogau. I Festung Glogau jest pojęciem, które pojawiało się na przestrzeni lat. Nie było jednego Festung Glogau, nie tylko jeden Festung Glogau, o którym najprawdopodobniej na którym skończymy, czyli Festung, który został powołany z rozkazu Führera. Natomiast Festung Glogau to jest dłuższa historia. Tych twierdz pojawiało się w zależności od różnych wojen w tym trudnym miejscu. Pojawiało się wiele. Także Arek, kiedy pojawił się pierwszy Festung Glogau?
Możemy powiedzieć, że takie pojęcie Festung Glogau w takim nowożytnym rozumieniu tego słowa, to są czasy wojen 30-letnich. To okres wcześniejszy, możemy mówić o pewnego rodzaju różnych fortyfikacjach okresu średniowiecznego, natomiast wojna 30-letnia to jest rzeczywiście taki moment, kiedy Głogów został ufortyfikowany w systemie bastionowym, w nowoczesnym systemie, jak na tamte czasy. Ówczesny gubernator Głogowa, hrabia Montecoccoli, zlecił to dwóm inżynierom, Grindlerowi i Marienbergowi, którzy wykonali projekt twierdzy. Ta decyzja o tej budowie zapadła w 1630 roku. Wyburzono część zabudowań, otoczono miasto bastionowym systemem. I miasto tak naprawdę w okresie wojny 30-letniej stanowiło jedną z głównych twierdz na terenie Dolnego Śląska. Było obsadzone przez wojska szwedzkie, które dość długi okres wojny 30-letniej utrzymywały Głogów w swoim posiadaniu.
Ale też wydaje mi się, że w Głogów był również prezentem od austriackiego cesarza dla wspomnianego przeze mnie Wallensteina. Nie wydaje mi się, ja o tym opowiadałem.
Częściowo tak. No, była to inwestycja, która była finansowana również z budżetu, tak można powiedzieć, budżetu cesarskiego. Tak? Jest zresztą takie ciekawe, że akurat Głogów pełnił taką rolę twierdzy w czasie wojny 30-letniej i on nawet miał takie chyba bardziej znaczenie, więcej starć o niego się toczyło niż o Wrocław. Może dlatego, że jego położenie daje taką szansę kontrolowania dolnego w kontekście poniżej Wrocławia, dolnego biegu Odry. No i to też było miejsce dogodnej kiedyś przeprawy, tak? Dlatego, że przecież ten Głogów Piastowski był założony na wyspie, która dzisiaj jest wyspą katedralną, tym Głogowskim Ostrowem Tumskim, więc był to też taki punkt przeprawy, co też dodawało miastu dodatkowego strategicznego znaczenia na tym terenie.
Po raz kolejny Głogów jako twierdza pojawia się w czasach Fryderyka II i wojen śląskich.
Tak, pojawia się w czasie Fryderyka II i wojen śląskich. W czasie I wojny śląskiej twierdza została w 1741 roku zdobyta przez wojska pruskie w wyniku szturmu, który trwał całą jedną godzinę, który kosztował życie raptem 10 10 pruskich żołnierzy, więc no, dość łatwo miasto wpadło w ręce Prusaków. Natomiast po zajęciu przez Prusaków zostało poddane modernizacji, tak jak wspomniałeś, przez Fryderyka II, czyli Fryderyka Wielkiego. I tutaj mamy punkt pewien styczny z twierdzą Kostrzyn, no bo to jest dokładnie ten sam Fryderyk, który tam w tym zamku kostrzyńskim był więziony i obserwował egzekucję swojego przyjaciela na tym zamku.
Bohater wątku LGBT z Kostrzyna, tak?
Tak, 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 tylko że już wtedy jest u władzy i on zleca rozbudowę systemu umocnień twierdzy Głogowskiej. Powstaje wtedy tak zwany Fort Gwiaździsty, Sternszanze, a na Ostrowie Tumskim nieistniejąca już dzisiaj fortyfikacja, tak reduta wodna, Wasserredut, tak to się nazywało. Więc system fortyfikacji się rozrasta, zostaje troszeczkę odsunięty poza obrys wcześniejszy. No i z tym systemem fortyfikacji miasto wchodzi kilkadziesiąt lat później w epokę wojen napoleońskich.
A my to chyba możemy zobaczyć ten Fort Gwiaździsty. Coś po nim zostało i generalnie jako miejsce nieoczywiste warto podejść tam, rozumiem.
Tak, pozostałości Fortu Gwiaździstego możemy znaleźć jak najbardziej.
To jest obecna baza PKS-u, o ile pamiętam, tak?
Tak, tak, tak. No i z tymi umocnieniami miasto wchodzi w epokę wojen napoleońskich, która jest dość ciekawa, dlatego że o ile dość łatwo wojska napoleońskie zdobyły Głogów w 1806 roku, no to już tak łatwo go nie oddały. I obrona Głogowa przez Francuzów, która miała miejsce od marca do września 1813 roku, jest najdłuższym oblężeniem twierdzy Głogów.
7 miesięcy, o ile pamiętam, tak?
7 miesięcy w czasie bardzo dużych mrozów w tym początkowym okresie, bo one były, to była wtedy bardzo taka mroźna zima w tym okresie. Zresztą okres wojen napoleońskich to był okres jakiejś takiej epoki lodowcowej ponownej w Europie, która też zemściła się na Francuzach w czasie tej eskapady moskiewskiej. No i tutaj dochodziło już do tego, że obrońcy Głogowa podobnież już jedli psy, koty, szczury z głodu i dopiero po 7 miesiącach poddali miasto, więc to już naprawdę jest takie oblężenie, no można powiedzieć epickie. 7 miesięcy zjadamy już nawet psy i koty i dopiero z powodu braku już żywności, dezertu, części żołnierzy Francuzi się poddali.
Oprócz I wojny światowej Głogów nie przeżył już potem żadnych siarczystych działań wojennych, rozumiem.
Oprócz drugiej, chciałeś Martin powiedzieć.
Znaczy oprócz pierwszej, no pierwsza w zasadzie, pierwsza się toczyła, ale nie toczyła się na terenie Głogowa. Była wojna wtedy, była Wielka Wojna Światowa, natomiast ona ominęła Głogów, czyli możemy powiedzieć, że od czasów napoleońskich, tak naprawdę do czasów II wojny światowej, był to okres bardzo bezpieczny dla miasta.
Okres bezpieczny, ale też okres, w którym przez pewien czas, mniej więcej do przełomu XIX i XX wieku, twierdza blokowała rozwój miasta, bo twierdza po wojnach napoleońskich znowu została rozbudowana. Wtedy między innymi zostało zbudowane takie dzieło forteczne, które znamy dzisiaj, możemy obejrzeć, czyli Turm Reduit, Fort Malakow, który stoi do dzisiaj, tak? I on przetrwał również II wojnę światową, był wtedy używany. Te fortyfikacje rozrosły się jeszcze bardziej i cały czas miasto było zamknięte w obrębie tych fortyfikacji.
To bardzo ciekawe, poruszyłeś temat Fort Malakow, bo Fort Malakow jest jakby definicją jak Adidas, Walkman, bo Fort Malakow to jest rok 1855, wojna krymska, gdzie zdobywają siły francusko-brytyjskie fort od Rosjan, obsadzają go armatami i Rosjanie już nie są w stanie odbić Sewastopola ze względu na dobrze obsadzony fort. I Malakow, są ciastka Malakow, są pierścienie Malakow. Generalnie Fort Malakow to jest pewna legenda i generalnie takich fortów Malakow na dawnych terenach niemieckich znajdziemy wiele. Także bardzo fajnie, że zrobiłeś tę dygresję. Także wracamy do, jeszcze chciałem powiedzieć, że ten problem bycia fortem i utrudnienie rozbudowy, to samo przeżywał Szczecin i w pewnym momencie zniesiono konwencję twierdzy, trochę rzeczy rozebrano, znaczy masę budynków twierdzowych rozebrano. No i tak powstały w Szczecinie Wały Chrobrego czy wiele innych obiektów. I tutaj to samo dusiło Głogów. Ale czy między pierwszą a drugą wojną światową Głogów rozbudował się wokół twierdzy? Czy ten status twierdzy zniesiono tak samo jak w Szczecinie?
On zaczął wychodzić poza obręb twierdzy już w końcu XIX wieku. Wtedy na pewnych odcinkach pozwolano jakby na wychodzenie zabudowy miejskiej na zewnątrz. Formalnie Głogów przestał pełnić funkcję twierdzy 30 kwietnia 1902 roku, kiedy to ówczesny nadburmistrz Głogowa zawarł porozumienie z władzami wojskowymi o zniesieniu fortyfikacji miejskich.
Czyli historia podobna jak Szczecin, tylko może 40 lat później.
Tak, i w listopadzie 1902 roku saperzy pruscy zaczęli wysadzać pierwsze elementy fortyfikacji, z nimi bramy miejskie, niwelowano umocnienia ziemne, nasypy, fosy, więc miasto tak naprawdę w tym momencie uwolniło się od tego, zaczęło się rozrastać i tak naprawdę dopiero pojęcie festung, twierdzy Głogów wróciło do miasta w gruncie rzeczy w końcu II wojny światowej, dlatego że w tym okresie międzywojennym były tam zlokalizowane koszary. Nie można powiedzieć, że nie było jakichś jednostek wojskowych w mieście, ale miasto nie pełniło już funkcji takiego punktu umocnionego. To dopiero wraca do miasta w 1944 roku.
8 marca dokładnie, tak? W Dzień Kobiet.
8 marca w Dzień Kobiet. Nie wiem, czy to wtedy był Dzień Kobiet, został opublikowany tak zwany Führerbefehl numer 11, czyli rozkaz Führera numer 11 o tworzeniu tak zwanych miejsc umocnionych, Festungsplätze. Wtedy jeszcze Głogów nie został ogłoszony twierdzą. To był rozkaz Führera, w dzisiejszej terminologii możemy go nazwać dyrektywą, który po prostu mówił, że mają być tworzone punkty umocnione, przystosowane do obrony okręgu, które mają stanowić takie pozycje opóźniające postępy wojsk alianckich, bo takie punkty były tworzone zarówno na froncie wschodnim i to pojęcie tutaj akurat jest u nas dość znane, bo mówimy o Festung Breslau, Festung Glogau, tych festungów to mamy prawie...
Festung Kistryn, o którym opowiadaliśmy, tak.
Tak, co miasto na ówczesnych Niemczech Wschodnich czy Prusach Wschodnich to był festung, ale również na froncie zachodnim były takie punkty i to nie tylko na terenie Niemiec, bo na przykład jako festung, takie miejsce umocnione jako Festungsplatz, zostało ogłoszony obszar ujścia Skaldy.
Mhm. Ale tak naprawdę o jakim miesiącu mówimy? Lipiec, sierpień, wrzesień?
Lipiec, w lipcu 1944 roku, tak, ogłoszono Głogów formalnie twierdzą i rozpoczęto przygotowania do ufortyfikowania, znaczy może nie odtworzenia, ale do fortyfikowania miasta na nowo. No wiadomo, że nie do odtwarzania, dlatego że system fortyfikacji w latach 40. II wojny światowej już kompletnie się różni od tego, co było wcześniej. Więc zaczęto przygotowywać okopy, zawalać leśne drogi, stawiać zapory przeciwpiechotne, przeciwczołgowe, minować podejścia do miasta. W pierwotnym koncepcji ta obrona miała być wysunięta poza obszar Głogowa, miała obejmować obszary wokół Głogowa, natomiast w gruncie rzeczy gdzieś tak na tuż przed jakby rozpoczęciem walk w styczniu ówczesny dowódca Arthur Szen zmienił te pierwotne założenia obrony miasta, kazał wycofać jednostki z obszarów pozamiejskich do miasta, skupił tą obronę, po prostu nie mieli Niemcy tyle żołnierzy, to były przypadkowo tworzone formacje Volkssturmu, zbieranych, łapanych dezerterów, ten sam problem co w Kostrzynie. Więc mając ograniczoną liczbę żołnierzy, mając ograniczoną liczbę artylerii, zrobili to, co mogli, chyba najmądrzejszego, czyli mówiąc kolokwialnie, skrócili linię frontu i skrócili linię obrony, ograniczając się w zasadzie do obsadzenia obszaru miasta i oparli linię obrony już o obszar miasta, częściowo wykorzystując takie elementy, jak na przykład ten Turmredut, który z racji swojej specyficznej budowy, tej okrągłej baszty, takiego Barbakanu był stanowiskiem armat 88 mm, które z tego punktu miały okrężne, pełne pole ostrzału, wykorzystywane jakieś pozostałości Fortu Gwiaździstego, więc to, co można było wykorzystać, też było używane. Oczywiście te ceglane zabudowy nie spełniały już standardów nowoczesnych umocnień lat 40., ale generalnie ograniczono te umocnienia, na ile zdołano je wykonać do obszaru w zasadzie miejskiego.
Ale pułkownik, o którym wspomniałeś, pułkownik Szen, nie był ostatecznie dowódcą Festung Glogau, ponieważ on umarł i jego zastąpił później hrabia Jonas Eulenburg, tak?
Tak, Jonas to Eulenburg, natomiast czy Arthur Szen umarł, czy został, czy ktoś mu w tym pomógł, no to jest taka też trochę nie do końca wyjaśniona historia, ponieważ istnieją pewne wzmianki, które miałyby świadczyć o tym, że on został rozstrzelany.
Za co?
Szen był przeciwnikiem obrony Głogowa. Był przeciwnikiem obrony Głogowa. Uważał, że to jest zadanie, które jest kompletnie bez sensu, więc być może to mogło być jakimś powodem. Na pewno w tamtych okolicznościach sytuacji było na pewno, tego typu postawa była co najmniej powodem do wymiany dowodzącego twierdzą, tak? No jeżeli nie postawienia go gdzieś pod ścianą. Więc ta kwestia śmierci tego dowódcy jest troszeczkę nie do końca jasna, natomiast faktem docelowym dowódcą miasta zostaje Jonas Grafcu Eulenburg, typowy pruski wojskowy arystokrata, kompletnie postać totalnie przeciwna do postaci Reinefarta z Kustrina.
Czyli raczej rycerski dowódca Wehrmachtu.
On miał nawet z racji jakiejś swojej służby wojskowej powiązania z ludźmi z otoczenia Stauffenberga. Jakimś cudem nie został w to wplątany i nie wylądował pod murem czy na szubienicy. Miał epizod polski już wcześniej, dlatego że on walczył w kampanii 1939 roku. Walczył też w kampanii francuskiej. W czasie wojny był również ranny, więc miał taką dość, no jak na standardy chwalebną, można powiedzieć, służbę wojskową, abstrahując od tego, że mówimy o niemieckim Wehrmachcie, ale nie był postacią obciążoną, przynajmniej oficjalnie, jakimiś zbrodniami wojennymi, czy też jednostkami.
Takimi jak rzeź Woli na przykład.
Tak, absolutnie nie. Natomiast no, dostał zadanie nie do wykonania, miał do dyspozycji nieco ponad 4,5 tysiące ludzi.
Niektóre źródła mówią, że miał 10,5 tysiąca żołnierzy, ale to też jest kropla w morzu potrzeb przy napierającej armii rosyjskiej, sowieckiej, tak?
Absolutnie tyle nie miał. Tyle nie miał, dlatego że z tych takiej liczby najczęściej podawanej, tych 4,5 tysiąca ludzi, to tak naprawdę około połowy stanowili zaledwie żołnierze typowych formacji Wehrmachtu. Reszta to byli członkowie jakichś jednostek policyjnych, Volkssturmu, Luftwaffe, wątpliwej wartości bojowej. Nie wiem, no może było tego więcej, jeżeli doliczymy jakieś dodatkowe służby pomocnicze. Trzeba zawsze pamiętać o rozdzieleniu tych liczb między rzeczywistymi ludźmi, którzy walczyli na linii obrony, rzeczywiście walczącymi, a tymi wszystkimi dodatkowymi służbami zaopatrzeniowymi, medycznymi, które no niekoniecznie były w ogóle w jakikolwiek sposób formacjami wojskowymi i bojowymi, a dość często się dolicza też takie dodatkowe cyfry i to rośnie. Także znaczy, nawet jakby to było 10 tysięcy ludzi, to była, tak powiedzieć, kropla w morzu potrzeb. Przede wszystkim miasto miało bardzo słabe uzbrojenie, tak? To raptem było jakieś pełna 20 dział większych kalibrów, głównie zdobycznych, więc no, sobie możesz wyobrazić miszmasz z amunicją. Tylko 6 dział przeciwlotniczych, tych słynnych flag 88 mm, które były też wykorzystywane jako dział przeciwpancerne. Więc i one zostały w ogóle jakiegoś tam przypadkowego transportu przechwycone w styczniu w zasadzie. Raptem około 30 lekkich działek przeciwlotniczych, więc miasto było praktycznie pozbawione obrony przeciwlotniczej, co przez cały okres walki o Głogów pozwalało niemieckiemu lotnictwu zupełnie swobodnie grasować w biały dzień nad miastem i robić nad tym miastem, co im się żywnie podobało, dlatego że nie istniało...
Alianckiemu, rozumiem, bo powiedziałeś niemieckiemu, alianckiemu.
Przepraszam, tak? alianckiemu. Niemieckie lotnictwo próbowało grasować nad miastem w trochę inny sposób, przede wszystkim wykonując nocne loty z zaopatrzeniem, próbując zaopatrywać miasto w czasie oblężenia z powietrza.
Przed oblężeniem, jak mógł wyglądać ten wojenny Głogów? Wiemy, że były tam obozy pracy, wiemy, że tam był obóz dziecięcy, wiemy, że była stocznia, gdzieś są opowieści, jak to produkowała uboty, które pewnie będziemy musieli za chwilę zweryfikować. Podobno w Głogowie produkowano części do rakiet V1, V2. Może przejdźmy do tego, czyli były tam obozy, bo Głogów był umacniany niewolniczą pracą więźniów, tak jak wiele innych miast Rzeszy.
Tak, natomiast te obozy w Głogowie pojawiły się troszeczkę wcześniej. Pojawiły się mniej więcej w tym okresie, kiedy obozy pracy, kiedy Niemcy z powodu nalotów coraz częstszych i silniejszych na Rzeszę Niemiecką zaczęli przenosić i rozpraszać produkcję poza obszar zasięgu lotnictwa brytyjskiego i amerykańskiego. I w ten sposób w 1942 roku na Wyspie Kolegiackiej pojawiła się na przykład fabryka firmy AEG, do niedawna znanej firmy produkującej sprzęt AGD, zresztą całkiem dobry, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, czyli niemiecka spółka elektryczna. W 1996 roku została kupiona przez firmę Electrolux i oni w 1942 roku właśnie na Wyspie Kolegiackiej otworzyli w dawnych Koszarach swoją fabrykę, gdzie zatrudniali więźniów ze zlokalizowanych w obszarze Głogowa i pod Głogowem obozów pracy i produkowali tam części do samolotów Junkersa, bodajże jakieś elementy chyba związane z systemami strzeleckimi. Istnieją jakieś historie niepotwierdzone, że podobnież też właśnie jakieś elementy do V1 czy V2 były też fabrykowane w Głogowie. Jest to całkiem możliwe, dlatego że w tym okresie, tak jak powiedziałem, końca wojny Niemcy rozpraszali tą produkcję, żeby uniknąć po prostu zniszczeń, dlatego że te duże ośrodki przemysłowe były równane nalotami dywanowymi.
To ciekawe, co powiedziałeś, bo tak naprawdę tak zwane sokoły Stalina nie panowały w niebie, także przenieść produkcję w obszar działania albo w obszar rażenia sowieckiego lotnictwa oznaczało to, że nic się nie stanie z tą fabryką. Ja tak to rozumiem.
Dokładnie tak, dlatego że rola sowieckiego lotnictwa w II wojnie światowej była kompletnie inna niż rola lotnictwa brytyjskiego i amerykańskiego. Rosjanie praktycznie nie dysponowali lotnictwem bombowym dalekiego zasięgu. Oni nie dokonywali uderzeń na zaplecze niemieckie. Lotnictwo rosyjskie było, radzieckie było skupione na wspieraniu wojsk lądowych na linii frontu. Do tego robiło to tak nieudolnie, że mając często nawet kilku, nawet dziesięciokrotną przewagę powietrzną nad siłami niemieckimi, nie było w stanie praktycznie przez cały okres wojny wywalczyć takiej operacyjnej przewagi powietrznej. Potrafili uzyskać przewagę powietrzną na niektórych odcinkach frontu, ale nie dlatego, że byli tak dobrzy, tylko dlatego, że Niemców było tak mało i nie byli w stanie po prostu zestrzelić tej ilości sowieckich samolotów, więc można było spokojnie przenosić produkcję na tereny Dolnego Śląska, bo sowieckie samoloty pojawiły się tam tak naprawdę w momencie, kiedy sowieckie wojska były 20-30 kilometrów od danych celów.
Jest jeden wątek, który jest bardzo smutnym wątkiem. Obóz dziecięcy w tamtym czasie istniał, no to jest taki element bardzo złej nazistowskiej polityki, no i nie ominęło to Głogowa, aczkolwiek jest to też rodzaj miejskiej legendy, tak?
Trochę tak, natomiast nie da się zaprzeczyć, bo to jest udokumentowane, że istniały dwa przejściowe takie obozy dla polskich dzieci i młodzieży. One były związane z tym niemieckim projektem przesiedlenia ludności, jak również tam był taki program, gdzie Niemcy wyłapywali, rozdzielając od rodziców, polskie dzieci, które miały jakoby mieć aryjskie cechy rasowe. Chcieli te dzieci przeznaczyć do adopcji, zatrzeć kompletnie ślady i stworzyć z nich nową generację, uzupełnić nową generację aryjskich Niemców. I taki obóz został utworzony prawdopodobnie w 1940 roku na terenie Zamku Głogowskiego. Istniał do 1945 roku. Są tutaj również takie informacje, jakoby część z tych dzieci została, no właśnie, jak to powiedzieć, są informacje, że te dzieci miały być rozstrzelane, drugie mówią o tym, że były to dzieci, które były transportowane koleją z centralnej Polski.
Zginęły. I zamarzłe, tak?
Tak, czy też bombardowania. Zostały pochowane na terenie zbiorowej mogiły, która w sąsiedztwie zamku w 1945 roku została zlokalizowana. I rzeczywiście tam w czasie ekshumacji dokonanych w 1958 roku znaleziono szczątki, natomiast no nie do końca to zostało potwierdzone, czy to wszystko były szczątki dziecięce, w jaki sposób te osoby zginęły, czy to były szczątki polskich dzieci, to równie dobrze mogły być szczątki cywilnej ludności niemieckiej. Natomiast taki wątek jest i ten wątek jest po prostu słabo udokumentowany, ale takie wydarzenia miały w Głogowie też miejsce.
Też warto tutaj powiedzieć, że Odra, która za czasów niemieckich była rzeką uregulowaną, posiadała na całej linii stocznie. Dość powiedzieć, że Kędzierzyn, Koźle był w tamtym czasie drugim największym rzecznym portem po Duisburgu. Również epizod stoczniowy i epizod produkcji dla potrzeb Kriegsmarine ma stocznia Zarkał, czyli stocznia, która znajduje się przy Głogowie albo w Głogowie. Nie tylko Elbląg produkował uboty, ale co ci się udało na ten temat znaleźć?
Krąży po polskich źródłach internetowych taka informacja, której źródła według mnie, bo te odniesienia pojawiają się wszędzie, pochodzą z książki pana Przemysława Lewickiego Festung Glogau, będącej bardzo fajnym kompendium, takim kalendarium obrony Głogowa, bogatym w mnóstwo takich wspomnień osób, które bezpośrednich świadków, i to jest bardzo ciekawe w tej książce. I tutaj pan Przemysław Lewicki podaje autor taką informację, jakoby w stoczni Zarkał, czyli to dzisiejszy Żarków, były budowane w czasie II wojny światowej uboty typu 2. To jest ta taka niezgodność i ciekawostka, która spowodowała, że poszedłem tym tropem, szukając, jak to było możliwe. Dlaczego? Uboty typu 2 to jest typ ubotów, pierwszy de facto typ ubotów niemieckich, które po decyzji o odbudowie Kriegsmarine, wyjściu z traktatu wersalskiego Niemcy rozpoczęli, były ubotami produkowanymi przed II wojną światową, w końcu drugiej połowie lat 30. i zbudowano ich około 50 sztuk, skończono w 1940 roku. To były takie uboty do działania na terenie Bałtyku, Morza Północnego. Nie były absolutnie budowane w Głogowie, były budowane jeszcze wtedy w stoczniach takich jak Kilonia na przykład. No i skończono zbudować je w 1940 roku, więc nie mogły być budowane w końcu wojny w Głogowie, bo były i za duże, i stocznia głogowska nie miała kompetencji, żeby budować jedno.
Ale Odrą do Kilonii dopłyniesz. To w tamtym czasie Odra była żeglowa, więc ta hipoteza może mieć trochę prawdy.
Tak, tylko zwróć uwagę, że źródła mówią o tym, że te uboty były budowane w stoczni w Głogowie na podzlecenie firmy Bauheld AG, czyli dzisiejszego Zastalu Zielona Góra. To była firma, która specjalizowała się w konstrukcjach mostowych i taborze kolejowym. Na pewno nie miała kompetencji do tego, żeby budować, no, mogące operować po Morzu Północnym, ale nie przy brzegu, tylko na całym obszarze Morza Północnego, okręt podwodny. Natomiast też się pojawia taka informacja, że znajdywano czy widywano po wyzwoleniu w 1945 roku Odrze w rejonie Głogowa wraki ubotów typu Zichum. I to jest moim zdaniem słuszny trop, dlatego że również w tej książce jest przytoczona informacja, że tych ubotów miało być wyprodukowanych około 270, co by się pokrywało z produkcją typu 27B Zichum. Natomiast skąd to pojęcie ubot typu 2? Były dwa podtypy ubotów typu 27, tych miniaturowych ubotów. Był podtyp 27A Hech, który zbudowano w niewielkiej ilości egzemplarzy, kilkadziesiąt sztuk. I był podtyp, ten popularniejszy, o którym zrobiłeś podcast, 27B Zichund. I to ma sens, tak? Dlatego, że to była prosta konstrukcja. Ona była zaprojektowana od początku do końca tak, żeby mogły ją wykonywać właśnie jakieś zakłady nie do końca będące typowymi stoczniami budującymi okręty podwodne. Nie zgrywa się to, że jak spojrzy się na listy, gdzie Zichundy były produkowane, to tam nie pojawia się Głogów. Pojawia się na przykład Elbląg, pojawia się Kilonia, ale z drugiej strony pojawia się również Ulm, które, no, gdzie mamy morze,
który nie jest, który jest portem rzecznym, tak?
Oczywiście. I teraz, jeżeli Zichundy firmowała stocznia w Kilonii, do której możesz dopłynąć przez Odrę i system kanałów, a Kilonia była w zasięgu brytyjskiego i amerykańskiego lotnictwa, no możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę ta stocznia zleciła produkcję kadłubów do Głogowa, tak? Bo można było spokojnie te kadłuby tam wyprodukować, unikając zbombardowania doków przez
A lotnictwo sowieckie generalnie nie bombardowało infrastruktury.
Dokładnie.
Bo nie było w stanie, tak? Dobrze, powiedz mi, Arek, bo mamy teraz taką sytuację, że jest broniony Głogów, ale on wcześniej, właśnie jak mógł wyglądać Głogów przed wojną? To musiało być piękne miasto, rozumiem. Pełne zabytków, tak?
Miał sporo zabytków sztuki sakralnej, tych kościołów, których przecież poza kolegiatą to większość nie istnieje w dzisiejszych czasach, tak? Niektóre to są tylko zarysy fundamentów albo trwałe ruiny. Zamek był dużo bardziej okazały niż to, co dzisiaj widzimy jako odbudowane. I ten Głogów był bardziej skupiony wokół obszaru dzisiejszego Starego Miasta, wyspy kolegiackiej, tego Ostrowa Tumskiego, Głogowskiego. Przemysł, tak jak te informacje można znaleźć, był bardziej zlokalizowany na lewym brzegu, ale od strony wschodniej, czyli tam, gdzie do dzisiaj stoją ruiny cukrowni. Była cukrownia już przed wojną. W okolicy cukrowni znajdowała się właśnie również stocznia, więc ta część taka przemysłowa była bardziej z tej strony, przy czym no, Głogów też nie był, bądźmy szczerzy, wtedy jakimś dużym miastem, tak? Tak naprawdę ludność Głogowa liczyła nieco ponad 33 tysiące ludzi, więc było to takie przeciętne, nie za duże miasto na Dolnym Śląsku.
Tutaj warto nawiązać do tego, że po wojnie w tych ruinach odnaleziano tak zwany skarb głogowski, tak? I to podobno dzieci milicjantów.
No tak, no skoro w mieście znajdowało się kilka naprawdę takich na ówczesne czasy dużych, okazałych, historycznych kościołów, wiadomo, że takie miejsca zawsze obfitowały też w kosztowności, tak, choćby nawet wszystkie rzeczy związane z liturgią złocone i tak dalej. I rzeczywiście wyposażenie kościoła świętego Mikołaja ukryto w czasie walk o miasto i ono zostało według takiej krążącej wersji znalezione w styczniu 1946 roku przez grupkę polskich dzieci. Rodzice tych dzieci zawiadomili milicję obywatelską. Ta z kolei w obawie przed Rosjanami i buszującymi po mieście szabrownikami zdecydowała, żeby to zostało gdzieś tam ukryte w mieszkaniach czy w mieszkaniu tej rodziny. Nie dokonano żadnej inwentaryzacji tego, co zostało znalezione. Dopiero przekazano te wszystkie przedmioty władzom kościelnym w roku 1947. No i one zniknęły. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że administracja kościelna na tak zwanych ziemiach odzyskanych, polska administracja kościelna, wchodziła na te ziemie jeszcze później niż polska administracja państwowa. Więc to zostało przekazane nie polskim księżom, tylko z tego, co znalazłem, to był, nie wiem, czy nie przedstawiciele Watykanu, ale chyba to jeszcze nawet byli to ciągle niemieccy duchowni. No i te rzeczy zniknęły tak naprawdę. Znalazły się jakieś pojedyncze sztuki. Mamy posrebrzany pacyfikał w Muzeum Historycznym w Krakowie na przykład, a Muzeum Śląskie w Görlitz, czyli Szlezienische Muzeum w Görlitz w 2001 roku kupiło w niemieckim domu aukcyjnym srebrne lichtarze z tego głogowskiego skarbu, więc no, ten trop chyba wskazuje, że to gdzieś jednak wyjechało za Odrę.
Ktoś przehandlował to. Ja tu jeszcze ciekawą rzecz dodam, bo tak jak rozmawialiśmy o porcie w Kostrzynie nad Odrą w poprzednim podcaście, Głogów miał najstarszą gazownię z 1853 roku, projektu belgijskiego. Belgowie wtedy byli dość dobrzy w metalurgii i zaprojektował to niejaki Jan More. Elektrownia, znaczy gazownia miała obok elektrownię, także elektrownię, nie kotłownię miała, czyli było jeszcze ciepło miejskie. Powiem ci, że niesamowite, bo to były dwa piece i 10 retort, które produkowały wtedy gaz, także unowocześniona w 22 roku. Także tak naprawdę no, było to miasto, które jakby sięgało tej nowoczesności, podobnie jak Kostrzyn. Kostrzyn może był nowocześniejszy, tak? No ale pamiętajmy, jedna z pierwszych gazowni na Dolnym Śląsku.
Gaz też wykorzystywano, pamiętaj, do oświetlenia latarni ulicznych. Generalnie, bądźmy szczerzy, no, obszar Śląska, zwłaszcza górnego, dolny też na tym w jakimś sensie korzystał, był jednym z lepiej rozwiniętych technologicznie obszarów w Niemczech, jak i w Europie. Tak? Mówiliśmy chociażby o tramwajach elektrycznych jeżdżących po nieistniejącym już obszarze Starego Miasta w Kostrzyniu na przykład. Tak?
A też bardzo ciekawa historia jest tą Stocznią Rzeczną w Żarkowie, o której opowiadałeś, no bo ona była założona sporo przed I wojną światową. Tak? Na początku malutki zakładzik, no a potem się mówi o właśnie o produkcji kadłubów, okrętów podwodnych. To mnie strasznie denerwuje, jak ktoś mówi łódź podwodna. Natomiast co zostało z tej stoczni, to też jest ciekawa historia, bo to było targetowy projekt sowieckich oddziałów tak zwanych trofiejnych, więc chyba niewiele Polakom zostało po tej stoczni w 1946 roku. Nie wiem, czy tego szukałeś, ale w 1945 roku przyjechał człowiek, który próbował uruchomić stocznię. No, on się nazywał Władysław Gadus i podobno to, co zobaczył, to zapłakał.
Tak, tak jak wiesz, większość przemysłu na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ja bym je raczej nazywał ziemiami wyzyskanymi, no, na terenie...
Jak pan Popiołek.
Tak. Tak, na terenach stoczni istnieje obecnie fabryka maszyn budowlanych Famaba, nie wiem w jakiej ona jest kondycji. Stocznia istniała jeszcze przez pewien okres po wojnie, zajmując się zarówno remontowaniem floty rzecznej poniemieckiej, jak i próbami tam budowania jakichś barek rzecznych. Natomiast no, rzeczywiście zbudowała w okresie pierwszej połowy, tak bym powiedział, XX wieku, sporą część odrzańskiej floty rzecznej. Budowała w czasie II wojny światowej również barki desantowe dla Kriegsmarine, nie tylko uboty, więc miała tutaj, widać, że potencjał był. No natomiast no, rzeczywiście ona przez jakiś czas po wojnie pracowała, budowała coś, remontowała, ale myślę, że też nie utrzymaniu tej stoczni niestety nie sprzyjało to, że my po prostu w ogóle zaniedbaliśmy Odrę jako szlak żeglugowy.
Tak, zrobiliśmy z niej bajoro. Arek, wróćmy do 1945 roku. Wojska sowieckie oblegają Głogów. I 8 lutego ma miejsce ostatnia ewakuacja, tak jak rozmawialiśmy, przygotowując ten podcast. Potem, co się dzieje i dlaczego Głogów ponoć był zniszczony w 95%?
Tak jak powiedziałeś, 8 lutego odjeżdża ostatni zarejestrowany pociąg. 13 lutego Sowieci zamykają miasto w oblężeniu i zaczyna się tak naprawdę systematyczne niszczenie miasta. Myślę, że gdyby może Niemcy skupili na zdobyciu miasta większe siły, to potrwałoby to krócej, natomiast zamknięte w Głogowie siły niemieckie nie stanowiły jakiegoś zagrożenia dla tyłów Armii Czerwonej, więc oni szli do przodu, a to stawili tutaj relatywnie też nieduże siły w skali oczywiście Armii Sowieckiej, bo w skali obrońców to miały wielokrotną przewagę do zdobycia miasta. Miasto było systematycznie ostrzeliwane, włącznie z wykorzystywaniem zdobycznej niemieckiej amunicji fosforowej. Jeżeli ktoś ma troszkę wiedzy militarnej, to zdaje sobie sprawę, że jest to jedna z najbardziej straszliwych broni, które można użyć w obszarze zabudowanym jeszcze, gdzie mamy ludność cywilną, dlatego że biały fosfor w zasadzie jest nie do zgaszenia. Tak? To pali się praktycznie...
Tak. Proces utleniania jest nie do przerwania.
Tak, dokładnie. Ładnie, więc no to jest, nie wiem, czy chyba napalm łatwiej zgasić, jeżeli patrzymy w tych kategoriach, niż amunicję fosforową, czy to jest w ogóle broń zabroniona konwencją genewską.
No, o czym Rosjanie wydaje się nie wiedzą, tak, dzisiaj, w czasie wojny.
Dokładnie. Luftwaffe próbowało zaopatrywać miasto zrzutami z powietrza, byli w stanie to robić praktycznie tylko w nocy, więc było to bardzo mało efektywne, tak, no bo relatywnie mały obszar, nam się wydaje, że taki obszar centrum Głogowa czy miasta, to jest, jak dzisiaj byśmy jechali tam samochodem, nam się wydaje to dużym obszarem, ale weźmy pod uwagę, że zrzucający samolot leci z prędkością 300 km na godzinę, masz wiatry powodowane płonącym miastem i jeszcze wszystko dookoła płonie, strzelają do ciebie i niewiele widzisz, gdzie coś zrzucasz, więc efektywność tych zrzutów, no wystarczy przeczytać wspomnienia lotników RAF-u czy lotników polskich próbujących zaopatrywać oblężoną Warszawę, gdzie obszar zrzutu mieli wielokrotnie większy niż Niemcy w przypadku obszaru, na który musieli to zrzucać w Głogowie, więc zaopatrzenie powietrzne oczywiście nie było w stanie tutaj uzupełniać tego wszystkiego i generalnie tak naprawdę po mniej więcej miesiącu walk zostało to w końcu marca zamknięte już tylko do obszaru obecnego Starego Miasta i zachodniej części wyspy Kolegiackiej. I oczywiście powstawały też jakieś mogiły, największa w rejonie zamku. I koniec miasta to jest 30 marca do 1 kwietnia. 30 marca skapitulowała grupa bojowa Hauptmanna Otto Strebera, która broniła się w hotelu Hindenburg. To po wojnie był hotel Odra na rogu ulicy Poczdamskiej, Jedności Robotniczej. Oni tam skapitulowali po dość takiej ciekawej negocjacji prowadzonej z rosyjskim emisariuszem, który okazało się, że mówił po niemiecku. Można znaleźć opis tego nawet z pierwszej ręki, bo ze wspomnień Otto Strebera w książce Festung Glogau. Odsyłam, gdyby ktoś był zaciekawiony, bo naprawdę jest to ciekawa historia.
To Streber przeżył, w przeciwieństwie do Eulenburga, który zwiał, próbując się chyba przedrzeć w kierunku Amerykanów, tak rozumiem.
No, myślę, że generalnie przedrzeć się gdzieś poza linie sowieckie, tak. W noc z 30 na 31 po już kapitulacji grupy Strebera podjęły pewne grupy próbę wydostania się z miasta, między innymi była też grupa, w której nadawał się dowódca twierdzy Eulenburg. Oni zdołali się...
To nie była mała grupa, trzeba dodać, bo to było 800 osób, tak, która się rozpadła na dwie części potem, w trakcie ucieczki.
Tak, tak. No oczywiście trzeba pamiętać, że ta grupa była wybijana po drodze, przebijając się przez kolejne, czy omijając jakieś kolejne linie sowieckie.
Tak, tak, wybijana na oślep, można powiedzieć.
Tak, no i oni dotarli dość daleko, dlatego że Eulenburg zginął pod Bolesławcem, więc no to już jest kawałek od Głogowa. I z całej grupy, jak powiedziałeś, kilkuset osobowej, tak naprawdę przeżyły pojedyncze osoby. Tak? No, byli za daleko, za linią frontu, to zupełnie inna sytuacja niż w przypadku Kostrzyna i tam przebijania się tej grupy Reinefarta, tak? Oni mieli relatywnie dużo krótszy dystans do przebicia się, tak? A tutaj znaleźli się naprawdę już daleko, daleko na tyłach. No i 1 kwietnia, prima aprilis, można tak powiedzieć, kapituluje...
Ostatnia grupa majora von Fritza, tak?
Tak, tak. Oni jako ostatni skapitulowali, ostatni zorganizowany punkt oporu i 1 kwietnia jest to taki już definitywny koniec oblężenia miasta. W zasadzie już jakieś pozostałe osoby, grupy są wyłapywane, to wszystko no, dobiega końca. No i koniec obrony miasta no, jest przejściem też i tej gehenny ludności cywilnej z jednej fazy, czyli jak przeżyć w niszczonym, oblegiwanym mieście, to jak przeżyć teraz w mieście, do którego wpadły tabuny gwałcących, rabujących i demolujących wszystko sowieckich żołnierzy, tak?
No
i...
To jest historia każdego chyba miasta na terenie wschodnich Niemiec, no niestety, tak trzeba powiedzieć.
No niestety tak, natomiast też teraz zaczyna się, powiedziałbym, etap drugi dalszej demolki miasta, tak? Dlatego, że...
O, właśnie, to jest najbardziej bolesne i chyba o to chciałem cię zapytać, bo mówimy o zniszczeniu miasta w 90-95%, tylko że to nie są tylko Sowieci. Więc wchodzimy do miasta, które jeszcze jako tako posiada zabudowania w latach 50. i 60., a potem co się dzieje?
No, potem zaczyna się tak naprawdę, mówiłem słowo demolka, zaczyna się demontaż, tak można by powiedzieć, czy rozbiórka tego, co jeszcze ocalało, tak? Dlatego, że ten stan tych 90 czy 95% zniszczenia miasta, to jest tak naprawdę stan, można by powiedzieć, gdzieś tak na połowę lat 50. Wtedy rzeczywiście Głogów doszedł do tego wyniku. Tak? Bardzo dużo zdjęć, które funkcjonują gdzieś w literaturze, pokazujących zniszczenia Głogowa jakoby z 1945 roku, są bardzo często zdjęciami wykonywanymi czasami nawet w drugiej połowie lat 50., tak?
Tak, 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 bo do 1960 roku trwały tak zwane prace rozbiórkowe Starego Miasta.
No tak, dlatego że ja byłem, nie zdawałem sobie z tego bardzo długo sprawy, natomiast istniało coś takiego w powojennej Polsce, jak urząd pełnomocnika akcji robót rozbiórkowych i zadaniem tego urzędu było tak naprawdę zdobywanie głównie cegieł na odbudowę miast polskich, ale tych polskich przedwojennych, jak na przykład Warszawy. Więc
albo uznanych za Polskę, bo uznanych za Polskie, bo Gdańsk też miał ten przywilej.
Tak.
I to jest historia cegieł i ulic i fasad elbląskich.
No, Gdańsk miał ten przywilej może dlatego, że był jednak wolnym miastem gdańskim, formalnie nie był w Rzeszy Niemieckiej i dzięki temu, no i miał taką jednak, no może trochę dłuższą, spójną niż niektóre miasta historię związaną z Polską. Tak częściej rzeczywiście rozbierano budynki, to co można było odzyskać w miastach takich jak Głogów, jak Wrocław, Szczecin, Kostrzyn. Więc ta degradacja tak naprawdę postępowała jeszcze dalej. I o tym trzeba pamiętać, że gdyby to zostało, nie zostało to dokonane i to być może dałoby się ocalić więcej tej tkanki oryginalnej miejskiej i to wyglądałoby zupełnie inaczej, choć i tak wygląda nieźle w dzisiejszych czasach, ale może byłoby dużo mniej do odbudowy, tak, w latach 90.
Ja początkowo chciałem, powiem Ci szczerze, chciałem początkowo nazwać ten podcast nasz Głogów, jedna z najlepszych projektów odbudowy Starego Miasta, jaka się trafiła w historii. Bo jeżeli chodzi o projekty odbudowy starych miast, tak naprawdę okej, Gdańsk też dobrze odbudowano, nawet widać, które kamienice są odbudowane, a które nie, ale w czasach powiedzmy takich naszych, czy lata 80., 90., to się bardzo dobrze udało tylko w dwóch miastach. To jest Głogów i to jest Elbląg.
No tak, tylko że Gdańsk w wielu przypadkach odbudowywano dysponując oryginalnymi fasadami, tak? Wiele budynków stało w postaci wypalonych skorup, więc pewne elementy, czy nawet całe fragmenty murów, czy całe fasady czasami dało się po prostu zabezpieczyć, wykorzystać, to zrobić. Natomiast w przypadku Głogowa czy Elbląga my mówimy o odbudowywaniu bardzo często od zera, od fundamentów, bo to, co było, zostało zburzone.
Tak, 17 kamienic, z tego co pamiętam, w Elblągu, w którym kiedyś mieszkałem, zresztą opowiadałem o Elblągu wiele razy w podcastach.
No i zwróć uwagę na taką rzecz, która bardzo wyraźnie uwidacznia się, jak spojrzysz sobie na statystykę, jak wyglądała liczba ludności miasta przed wojną, po wojnie, do czasów dzisiejszych. Tak naprawdę ja to zaryzykuję takie stwierdzenie, gdyby nie jest odkrycie miedzi. I gdyby nie decyzja o budowie huty pod Głogowem, to Głogów prawdopodobnie dzisiaj byłby jakimś niewielkim miasteczkiem, jeżeli w ogóle miałby prawa miejskie. Bo zwróć uwagę, że dopiero w 1975 roku ludność miasta przekroczyła liczbę z 1939 roku. Przed budową huty w 1955 roku ludność miasta liczyła, uważaj, 6300 osób. To jest duża wioska.
Tak, i jeszcze tutaj warto powiedzieć słuchaczom, że Głogów, odkrycie w okolicach Głogowa rud miedzi, to jest rok 1959, czyli w czasach niemieckich miedź tam nie była znana.
Nie była, tak. No ciekawe swoją drogą, jakby wyglądał ten teren Głogów, gdyby Niemcy to miedź znaleźli swoją drogą, tak? Jaki miałby to w ogóle wpływ na niemiecką gospodarkę, niemiecki potencjał militarny, bo miedź była jednym z tych elementów, których im w pewnym momencie w czasie wojny po prostu brakowało jako surowca.
No i co by stamtąd mogły wywieźć sowieckie oddziały trofejne?
No mogłyby wywieźć pewnie jeszcze więcej niż wywiozły, bo na przykład wywiozły z Głogowa, znaczy nie z Głogowa, wywiozły z Lądka Zdroju, bo z Głogowa do Lądka Zdroju jeszcze przed oblężeniem w 1943 roku trafił chyba największy zabytek sakralny, który był w Głogowie, czyli obraz Madonny Głogowskiej Łukasza Kranacha Starszego z 1518 roku, ewakuowany do Lądka Zdroju, został w 1945 roku przechwycony przez czerwonoarmistów i zniknął. I odnalazł się w 2003 roku w Muzeum Puszkina w Moskwie. To muzeum płonęło kilka dni temu i zastanawiałem się, czy przypadkiem się ten obraz też nie spalił.
Warto powiedzieć o tym deputacie cegieł. Nie? Ile cegieł, bo ty doszedłeś, ile cegieł tam rocznie zostało wywożone z Głogowa? Miałeś te dane gdzieś?
Tak, można takie cegły znaleźć. To jest właśnie to, o czym wspominałem. Ten urząd tego pełnomocnika akcji i robót rozbiórkowych, on po prostu wyznaczał plan. Wiesz, w czasach komunistycznych wszystko funkcjonowało według planów różnych, tak? Więc był plan, ile cegieł w skali kraju ma być po prostu odzyskanych, tak? I przykładowo w 1952 roku to było 450 milionów sztuk cegieł w skali kraju, z czego na przykład województwo wrocławskie dostarczyło 200 milionów, tak? I powiat głogowski miał dostarczyć w 1952 roku 15 milionów sztuk cegieł. Skąd je wziął? To się nie produkował.
Ja to znalazłem, chyba 60 milionów w ogóle dostarczył w całości sam Głogów na odbudowę różnych miejsc. To mogła być również odbudowa Wrocławia, wiesz, tego nie wiemy, tak? Ale tak naprawdę te cegły rozbiórkowe przewożono.
Ja myślę, że nie, że raczej cegła z Głogowa, wiesz, do Wrocławia nie jechała, bo w tym czasie z Wrocławia też jechała do
Warszawy.
Tak. Wiesz, wrocławska starówka też może nie tak późno jak głogowska, ale też musiała sobie poczekać dość długo na odbudowę, a taka naprawdę pełna rewitalizacja tej wrocławskiej starówki nastąpiła dopiero po katastrofalnej powodzi, prawda, która była w latach 90. i to potem dało cały zastrzyk różnego rodzaju grantów, również pochodzących z pomocy zagranicznej na odbudowę, na rewitalizację i usunięcie szkód tej powodzi. Wtedy dopiero zaczęła ładnie wyglądać starówka Wrocławia, Stare Miasto w Opolu. Też można powiedzieć, że powódź zmyła to, co było i odzyskały te miejsca swój kiedyś.
Tak, również urocze miejsce. Tak naprawdę do lat, bo decyzja o odbudowie Starego Miasta w Głogowie została tak naprawdę podjęta w 1985 roku. I tutaj chylę czoła przed ludźmi, którzy potrafili to utrzymać jako ruinę, po to, żeby Głogów nie był ofiarą odbudowy Starego Miasta, takiego jak na przykład to się zdarzyło w Legnicy, czy takiego jak się zdarzyło w Pyrzycach, czy takiego jak się zdarzyło w Kamieniu Pomorskim, czyli odbudowa Starego Miasta z Wielkiej Płyty. Mamy rok 85 i rusza odbudowa starówki. A tak naprawdę do tego czasu odbudowany został tylko zamek i to chyba w dość okrojonej formie, tak jak powiedziałeś.
Tak, zamek nie został odbudowany cały. Natomiast no, troszkę rzeczy zostało jednak. Kolegiata, która...
Tak. Kolegiata w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jest rok rozpoczęcia odbudowy. To jest rok 1988. Także i chyba dalej jest odbudowywana w pewnym sensie.
Chyba nadal to jeszcze trwa. Tak samo jak, nie wiem, czy już jest w końcu skończona odbudowa ruin teatru Andreasa Gryfiusa, bo ona to też była taka stojąca ruina, którą postanowiono przecież odbudować.
To też świetny projekt, tak.
Pozostały niektóre elementy fortyfikacji, jak na przykład te właśnie elementy Fortu Gwieździstego, niektóre z budynków fortecznych, które możemy zobaczyć. Jakimś cudem to jest dla mnie w ogóle przy tej całej zawierusze wojennej, następnej wyburzaniu, to jest dla mnie fenomen, że ocalał fragment średniowiecznych murów miejskich, które możemy zobaczyć w Głogowie. I to jest naprawdę dla mnie niesamowita sprawa, że przez te wszystkie zawieruchy ten kawałek jakimś cudem się tam ustał. No natomiast no, część rzeczy niestety nie wróciła. Część jest taką trwałą ruiną, jak Kościół Świętego Mikołaja. Niektóre to jest w ogóle takie lapidarium, tak? Czyli tylko w zasadzie obrys fundamentów, jak Kościół Ewangelicki.
Albo lapidarium po synagodze też. Tak. Możemy je zobaczyć w Głogowie. Była synagoga, niestety wiele nie ma. Bardzo fajna marina, bardzo mi się podoba, urokliwa i w ogóle fajnie by było, gdyby jakby żegluga jachtowa po Głogowie troszkę lepiej zaczęła funkcjonować, ale i tak jest bardzo dobrze. Także to mi się podoba. Bardzo fajny projekt odbudowy klasycznego ratusza, bo okazuje się, że Głogów ma drugą, chyba największą wieżę ratusza w Polsce po odbudowie. On jest dość wiernie odbudowany. Nie wiem, czy go widziałeś, Arek.
Tak, natomiast to wspominałeś też tą historię tej wieży, tak? Ma tą wieżę, ale jej nie miał, tak? Więc, tak, odbudowa ratusza to też jest niezłe przedsięwzięcie. No naprawdę ten Głogów wygląda obecnie naprawdę coraz lepiej i no, jest takim miejscem, do którego warto zobaczyć, tak? Warto zobaczyć. Nie jest to daleko od linii autostrady, więc w jakiejś podróży po Dolnym Śląsku można się zatrzymać. Tudzież można po prostu zajrzeć tam przy okazji wizyty biznesowej w pobliskim KGHM-ie.
Co robiliśmy niejednokrotnie.
Tak. Zostać na popołudnie, przejść się uliczkami, pójść sobie coś zjeść, napić się piwa, pooglądać, skorzystać z tej okazji.
Kawałki klasztoru Dominikanów, które teraz tam jest pomnik Biblioteki Świętego Pielgrzyma, tak? No, samo Stare Miasto jest nowym Starym Miastem, tak? Ale mimo wszystko naprawdę, naprawdę bardzo udany projekt i warto tam pojechać. Sąd rejonowy, który też jest dobrym, ładną odbudową pozostałości po fosie. O, też mówiłeś, że tak, był ten moment, kiedy miasto przestało już być twierdzą, więc fosa to teraz jest miejsce spacerowe. Tak?
Dokładnie, ale tak pomyślałem, Marcin, że może to jest, może jakiś taki pomysł, wiesz, jak wyczerpie ci się ilość tematów w ramach miejsc nieoczywistych na podcast pod tytułem Turystyka biznesowa, czyli co, jak można powiązać podróże biznesowe z różnymi ciekawymi historycznie i turystycznie miejscami, tak?
No to muszę ci, to jest w ogóle bardzo fajne, bo gdybyśmy wzięli, uwaga, product placement, 5 największych zakładów grupy Azoty, no to można zapomnieć o kliencie, zwiedzając wszystkie rzeczy wokół Polic, Tarnowa, Puław, no wiadomo, że tak naprawdę byłoby to bardzo fajne turystycznie, nawet można zapomnieć o kliencie, zwiedzając okolice tych zakładów.
Rozmawialiśmy o pomyśle podcastu na temat wojny 30-letniej na Górnym Śląsku, więc mamy Kędzierzyn Koźle i grupę Azoty.
Oczywiście i mamy też więzienie NKWD w Toszku, mamy też zamek w Kędzierzynie Koźlu, mamy piastowskie historie, mamy przekop kanału Gliwickiego, tak, który sam kanał Gliwicki jako budowla hydrotechniczna jest ciekawa, także bardzo dużo rzeczy możemy zrobić podróżując służbowo, także też polecam słuchaczom, którzy podróżują służbowo, że niekoniecznie trzeba wieczorami pisać raporty przy komputerze, oczywiście można to robić, ale można też popatrzeć i poczuć ducha tych miejsc, do których się jeździ.
Dokładnie tak i taka, jak już tutaj robimy taką dygresję, podpowiedź z praktyki, czasami warto sprawdzić, czy hotel, w którym chcemy się zatrzymać, niekoniecznie musimy zatrzymywać się przy hotelu, który jest najbliżej zakładu, fabryki, którą chcemy odwiedzić, a może lepiej gdzieś w centrum Starego Miasta, a po prostu rano pół godziny dłużej jechać na spotkanie.
Jeden z naszych kolegów, Leszek, pozdrawiamy Leszka, który ciebie zatrudniał do firmy, jak wtedy minęliśmy się w drzwiach, kiedy ja odszedłem, ty przyszedłeś. Leszek zawsze uważał, Marcin to jest wariat, bo on się zatrzymuje w ogóle tak daleko od miejsca docelowego, że ja nie wiem w ogóle, czemu on to robi. Ja już wtedy, na początku lat 2000, głównie robiłem to pod tym kątem. Tylko wtedy jeszcze nie miałem podcastu.
Ja się tutaj z tobą całkowicie zgadzam, tak? Jako podpowiedź powiem, że przecież jadąc do Puław, można zatrzymać się w Kazimierzu.
Tak, jadąc do Polic można nie wychodzić ze Szczecina, tak? Jadąc do Kędzierzyna można wybrać albo Gliwice, albo Toszek. Jest jeszcze parę innych miejsc wokół Kędzierzyna, które można wybrać. Niekoniecznie sam Kędzierzyn, aczkolwiek sam Kędzierzyn jako Kędzierzyn nie jest atrakcyjny, natomiast Koźle jest miejscem bardzo ciekawym i bardzo atrakcyjnym i można też zrobić podcast jako miejsce nieoczywiste o Koźlu.
Można.
Także wiele, wiele rzeczy. Nie wiem, czy ty sprawdzałeś, czy Kościół Pokoju, bo była taka historia o trzech kościołach pokoju, dwa się uchowały, jeden jest w Świdnicy, drugi w Jaworze. Były tylko takie trzy. Jeden był w Głogowie. Czy on spłonął w czasie wojny, czy II wojny światowej, czy jakoś wcześniej?
Nie,
sprawdzałeś to?
On został zniszczony w pożarze w 1758 roku.
Aha, czyli druga wojna go nie... To już jest historia, tak? Ale w ogóle tak. Kolejny temat na podcast, te dwa kościoły, bo to jest bardzo ciekawa historia. Pierwsza historia to jest kościołów pokoju, druga historia kościołów łaski i to znowu wracamy do wspomnianej przez ciebie wojny 30-letniej. Ale to nie jest tematem podcastu. Także Arek, dziękuję ci za tę całą opowieść. Zachęcam słuchaczy do odwiedzin Głogowa. Jest dużo materiałów, w które można się uzbroić, żeby ten Głogów dość dobrze zwiedzić. Nie będę pewnie za dużo opowiadał. Myśmy tutaj tę listę rzeczy do zobaczenia w Głogowie szybko przewinęli. No i mam nadzieję, że wrócimy do jakiegoś tematu, bo mamy jako kolejny temat tę wojnę 30-letnią, tylko w przygotowaniu, jak zaczęliśmy przygotowywać wojnę 30-letnią, Marek, to nam się otwierało tematów znowu na 5 podcastów.
Wiesz, no, wojna 30-letnia, możemy zrobić podcast o każdym roku i będziemy mieli 30 podcastów. No, mówimy o wojnie, która trwa 30 lat, więc no, jest to dużo, dużo ciekawych rzeczy. Coś wybierzemy, myślę. Zajęła sporą część terenów, można generalnie powiedzieć, współczesnej Europy, bo jak do obszarów walk dołożysz jeszcze kraje, które były w to zaangażowane, to, że to wychodziło w jakieś tereny nadgraniczne i popatrzysz sobie, kto był zaangażowany, no to w tą wojnę w zasadzie była zaangażowana cała zachodnia i północna Europa ówczesna.
Dlatego ja ją nazwałem wojną światową, a ty mnie skorygowałeś, że pierwszą wojną światową była wojna 7-letnia. No ja jestem innego zdania, ale ile Polaków tyle zdań, no to przecież możemy się trzymać tego naszej cechy narodowej. Arek, dziękuję ci jeszcze raz za podcast. Mam nadzieję, że słuchaczom się spodoba. No i spotykamy się chyba następnym razem przy okazji wojny 30-letniej, o ile nam nie przyjdzie coś innego ciekawego dla słuchaczy do głowy.
Tak jest. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
Jak widać na przykładzie Głogowa, do znikania starych miast i innych zabytków na terenach tak zwanych ziem odzyskanych, nie tylko działania wojenne i armia sowiecka są winne takiemu stanowi rzeczy. Także późniejsza polityka władz komunistycznych, a także zwykła powojenna niepewność zaszkodziła tym miastom. Na szczęście projekt Głogowski pokazuje, że daje się coś zrobić nawet przy braku możliwości całkowitej rekonstrukcji. Nawet 40 lat po wojnie. Zapraszam słuchaczy do Głogowa. Naprawdę warto. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.